Akademickie Radio Campus.
Godzina 13.45 to godzina, w której rozpoczynamy wtorkowy Naukąt, a jeśli wtorek, to oczywiście Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś kolejne spotkanie z doktorem Mariuszem Semczukiem, laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu Homing, z którym rozmawiała Marta Socha. Panu doktorowi został przyznany grant, a na co pójdzie, to już posłuchajcie.
Naukąt. Laboratorium, w którym powstają moje eksperymenty, jest dobrze wyposażone, więc to, co jest mi potrzebne do eksperymentów pod względem infrastruktury, no jest w moim posiadaniu, czy tam może nie tyle w posiadaniu, co mam do tego dostęp. W tym przypadku te pieniądze będą, właśnie nie będą wykorzystywane na, praktycznie w ogóle na infrastrukturę, a na zapewnienie finansowania studentom, którzy są zaangażowani w projekt. To jest po pierwsze. Po drugie, co jest dosyć chyba też istotne, w tym projekcie występują partnerzy zagraniczni, czyli moimi partnerami, czyli ludźmi, profesorami z innych uczelni, z którymi będę współpracował w ramach projektu, są trzy osoby, profesorowie z Uniwersytetu w Innsbrucku, z Uniwersytetu w Durham w Wielkiej Brytanii oraz z Uniwersytetu w Hongkongu. I właśnie te pieniądze między innymi pozwolą studentom pracującym ze mną na krótkie wyjazdy studyjne do tych grup. Czyli to będą, powiedzmy, wyjazdy nie, może na tydzień czy na dwa, ale z punktu widzenia studenta, no wydaje mi się, że będzie to o tyle atrakcyjne, że będą mogli przez kilka dni zobaczyć, jak badania prowadzone są w innych grupach, ale nie tylko nawet w innych grupach, ale w innych krajach, czyli przy całkiem innym podejściu, potencjalnie przy całkiem innym podejściu do nauki, no bo jakby nie patrzeć, no pewne sposoby, jak myślimy o nauce, też są kształtowane przez chociażby kulturę, w której się wychowaliśmy. To niekoniecznie są ogromne różnice, ale z pewnością będzie to kształcące.
Czyli laboratorium w tym momencie jest kompletne, jeśli chodzi o sprzęt do przeprowadzenia tych badań. I czy te badania będą prowadzone na UW?
W tej chwili właśnie siedzimy w laboratorium, w którym te badania będą prowadzone na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sprzęt, właśnie, bo tutaj jest istotne, w przypadku eksperymentów z ultrazimną materią, sprzęt w dużej mierze można kupić, przy czym ten sprzęt jest niewiele wart sam z siebie. Znaczy finansowo on jest drogi często, ale ten sprzęt, jeżeli nie posiada się wiedzy specjalistycznej, jest nic nie warty, to jest po pierwsze. Po drugie, żeby cokolwiek z nim zrobić, należy nadal włożyć masę pracy w zbudowanie układu eksperymentalnego. Ja bym powiedział, że to, co my jesteśmy w stanie zrobić w tego typu eksperymentach, to kupić klocki Lego. I kupujemy klocki Lego, no tutaj tymi klockami będą lasery takie czy inne, będą stoły optyczne, będą nie wiem, jakieś śrubki, elementy próżniowe, komputery, ale one same w sobie, czy to nie jest urządzenie. Tego typu urządzeń, które umożliwiłyby eksperymenty, nad którymi będę pracował, nie da się kupić. Po prostu to nie są urządzenia, to nie są jako całość, to nie są urządzenia, które istnieją. Te urządzenia muszą powstać. Więc dlatego mówiąc, że buduję laboratorium, rzeczywiście oznacza to, że je buduję, czyli kupuję te klocki Lego i z tych klocków składamy eksperyment. I to musi trochę potrwać. W tej chwili to już trwa blisko 2 lata i ten okres, kiedy od rozpoczęcia do momentu, kiedy można otrzymać jakieś wyniki, no to jest, myślę, 3-4 lata z reguły. W momencie, kiedy ten układ powstanie, ten układ będzie dosyć uniwersalny, więc to nie jest definitywne tak, że jak coś buduje, to już jest koniec i to jest odstawione. Nie, to jest rzeczywiście układ, który tak, teraz przez te 2 lata będzie poświęcony głównie projektowi związanemu z symulatorami kwantowymi bazującymi na ultrazimnych atomach, ale w międzyczasie będzie można go wykorzystywać też do innych badań. Jak projekt się skończy, będzie mógł być ten układ wykorzystany do kolejnych projektów. Więc to nie jest tak, że ten układ jest unikalny i specyficzny dosyć, ale jednocześnie jest też uniwersalny.
Skoro mówimy o tak dużym grancie, warto zapytać o to, ile osób będzie miało możliwość przystąpienia do tego ważnego projektu.
Naukąt.
W tej chwili jest to 6 osób. Są to 4 osoby, to są studenci, którzy spotkałem ich na jednej z pracowni, w momencie, kiedy po powrocie do Polski prowadziłem zajęcia ze studentami, po prostu powiedziałem głośno, że buduję laboratorium i jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą, to zapraszam, żeby przyszedł, zobaczył, co się dzieje. Kilka osób się zgłosiło. Przyszły, zobaczyły. Jedne były zainteresowane, inne nie. No ale właśnie te 4 osoby wyraziły zainteresowanie. I to było w 2016 roku, więc wtedy byli oni studentami drugiego roku właśnie studiów licencjackich. Semestr, no, to akurat był semestr letni, więc właściwie powiedzmy studiowali, studiowali półtora roku wówczas, no ale byli zainteresowani, no i w miarę regularnie pojawiali się w laboratorium, pracując nad jakimiś drobnymi na początku rzeczami, ustawieniem tego czy tamtego w laboratorium, w sensie jakichś elementów układu, ale no i z czasem oczywiście nabierali więcej i więcej doświadczenia, no i te osoby zrobiły u mnie prace licencjackie i teraz kontynuują, pracując nad ich pracami magisterskimi.
I istnieje tu jakiś podział obowiązków, czy każdy zajmuje się wspólną częścią realizowania tego projektu?
Eksperymenty tego rodzaju są o tyle, przynajmniej w mojej opinii, ciekawe, że po pierwsze są bardzo skomplikowane, ale ten poziom skomplikowania jest na tyle, no właśnie, z jednej strony wysoki, ale z drugiej strony na tyle mały, że jedna osoba jest w stanie zrozumieć działanie większości elementów tego eksperymentu. Więc to nie jest, powiedzmy, takie eksperymenty jak eksperymenty w CERN-ie w Genewie, w tym na przykład zderzaczu hadronów, o którym być może niektórzy słyszeli. W tamtych eksperymentach pracują tysiące osób, więc pojedyncza osoba, no nie jest, powiedzmy, mimo wszystko trochę takim trybikiem w tej wielkiej maszynie. Tutaj student, jeżeli jest trybikiem, to jednym z dwóch na przykład, więc to, czy ten student nad tym pracuje, czy nie, bardzo, bardzo wpływa na działanie całej maszyny. Więc z tego punktu widzenia staram się, żeby studenci pracujący tutaj wiedzieli jak najwięcej na temat działania całego układu, no ale oczywiście w praktyce musimy jakoś podzielić, co kto będzie robił. I jest to, ten podział to nie jest tak, że było konkretnie zaplanowane, że to będzie ta czy ta osoba koniecznie to robiła. To bardziej wynikało z rozmów ze studentami, czasami z przypadku, że akurat ktoś czymś się zainteresował na chwilę i stwierdziliśmy, że no skoro już nad tym pracujesz, to może kontynuuj. No i oczywiście jakaś taka dyskusja, czy to jest na przykład interesujące wystarczająco dla danej osoby i też czy pasuje do umiejętności, które dana osoba posiada. Więc to jest kwestia dynamiczna. To, że ktoś pracuje nad jednym elementem, prawdopodobnie za jakiś czas będzie pracował nad innym, bo akurat praca nad tym czymś konkretnym zostanie ukończona. Więc daje to studentom właśnie możliwość nabycia wielu umiejętności, które nie są... To nie jest tak, że ktoś nauczy się obsługiwać jedno urządzenie i będzie w tym bardzo dobry i już będzie do końca życia mógł powiedzieć, że super, udało mi się i koniec. Nie, tutaj no, stety lub niestety oczekuję, że studenci będą starali się być obsługiwać wiele różnych rzeczy, budować wiele różnych rzeczy, no ale no, mam nadzieję, że na koniec uznają, że to też jest dla nich kształcące i coś z tego wyniosą.
Czy byłoby możliwe przeprowadzenie tych badań samodzielnie, bez pomocy jakiejkolwiek?
Znaczy, jeżeli rozmawiamy o takich kwestiach hipotetycznych, to tak, ale nie wiem, pewnie Mount Everest też można samemu zdobyć, ale nie wiem, czy ktokolwiek zdobył go kiedykolwiek sam.
Do rozmowy z doktorem Mariuszem Semczukiem, laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu Homing, wracamy już za chwilę. Cały czas znajdujemy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam rozmawiamy z doktorem Mariuszem Semczukiem. Mówimy o grancie, o dosyć sporym grancie i o tym, jak wyglądała droga do jego uzyskania.
Naukąt!
Wymyślić, co się chce zrobić, to jest chyba jedna z trudniejszych rzeczy. Czyli właśnie wymyślenie czegoś, co po pierwsze będzie uznane za atrakcyjne przez osoby oceniające ten wniosek. Po drugie, to coś musi być do zrobienia. Bo oczywiście stosunkowo łatwe jest wymyślenie czegoś, co można byłoby zrobić. Nawet da się to opisać, tyle tylko, czy da się to rzeczywiście zrealizować. Istotne właśnie, i to było chyba najtrudniejsze, było właśnie wymyślenie takiego projektu, który udałoby się w ciągu 2 lat trwania tego finansowania zrealizować, albo przynajmniej być jak najbliżej realizacji. No plus oczywiście no, samo pisanie i opisanie tego tak, żeby to brzmiało wystarczająco atrakcyjnie dla oceniających, żeby to było przekonujące, no to nie jest łatwe. Czym innym jest napisanie jakiegoś raportu, co do którego wiadomo, że ktoś to może przeczyta, może nie, ale to nie ma większego znaczenia. No tutaj jednak trzeba napisać to tak, żeby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na oceniających. No i oczywiście dochodzą kwestie chociażby takie jak stworzenie budżetu projektu. No to jest coś, co też nie jest trywialne. Trzeba zaplanować wydatki na 2 lata do przodu, a jednocześnie prawie rok przed rozpoczęciem projektu, czyli w momencie, kiedy układa się budżet projektu, to trzeba przewidzieć, co się będzie robiło za 3 lata. Tak naprawdę chyba niewiele osób aż tak daleko wybiega w przyszłość w swoim życiu codziennym. No i teraz my, naukowcy ogólnie, pisząc granty, musimy to robić. Co oczywiście no, też jest ciekawe, ale wymaga właśnie dosyć dobrego przygotowania i wyobrażenia sobie, jakie problemy mogą, na jakie problemy możemy natrafić za powiedzmy 2 czy 3 lata.
Po jakim czasie od zgłoszenia projektu otrzymał Pan odpowiedź?
Tego typu projekty z reguły mają dosyć ustandardyzowaną procedurę, czyli jest termin, kiedy składa się wniosek, następuje powiedzmy pierwsza selekcja, która taki powiedzmy pierwszy etap, jakaś ocena formalna, czy wszystkie dokumenty są poprawnie złożone. Później są dodatkowe 2 etapy, które już są etapami eksperckimi, czyli pomiędzy nimi jest około powiedzmy miesiąca różnicy, czyli tak co miesiąc, co półtora wiedziałem, że przeszedłem do kolejnego etapu. No i ostatni etap to była rozmowa kwalifikacyjna, więc oczywiście wtedy powiedzmy szansa już jest całkiem spora, jeżeli ktoś dostał się do tego ostatniego etapu, do rozmowy kwalifikacyjnej. Ale to wcale nie zmniejsza stresu, no bo jak się na tym zastanowić, wiedząc, że już wtedy, jak się już jest w tym ostatnim etapie, jeżeli szansa jest 50%, to z drugiej strony można odetchnąć z ulgą, bo to już nie jest 20 czy 15%, ale z drugiej strony pojawia się takie wewnętrzne, jednak trochę obawa, że no okej, szanse są duże, no to jak nie dostanę, to trochę głupio.
Ile tych etapów było i czego każdy z nich dotyczył?
W tych projektach trzeba było wykazać na przykład, że projekt, sam projekt ma jakieś potencjalne zastosowania technologiczne, czyli coś, co w jakiś sposób wpłynie na społeczeństwo, na technologię. I to oczywiście nie chodziło o zastosowania już tu i teraz, więc tutaj pod tym względem Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej stara się wybiegać w przyszłość, czyli zdają sobie sprawę, że jeżeli chodzi o badania podstawowe i nawet takie, które mogą mieć potencjalnie zastosowania, no te badania nie przyniosą rezultatów w ciągu 5 lat najczęściej. No nie, no to jest bardzo mało realne, ale z punktu widzenia takiej długofalowej polityki, no to, że na coś poczekamy 10 czy 15 lat, to niekoniecznie jest problemem. I właśnie na całe szczęście Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej tak na to patrzy. Czyli pierwszy etap to właśnie było przekonanie oceniających, że jest w tym jakiś potencjał, który wpłynie nie tylko na sam rozwój nauki, ale może ludzkości ogólnie. To może być w innych przypadkach wyleczenie raka, no ale to też no, mimo wszystko nasze życie nie sprowadza się tylko do leczenia raka, zwłaszcza osoba chorująca na inną chorobę pewnie powie, że jej rak nie obchodzi, tylko akurat lek na to coś innego. Nie? Więc tutaj inni mogą uznać, że właśnie praca nad urządzeniami, które z czasem umożliwią lepsze obliczenia, czyli właśnie takie symulatory kwantowe czy komputery kwantowe, ktoś może uznać, że to jest też istotne, no bo owszem, no pewnie moje urządzenie, jeżeli kiedyś powstanie, nie będzie leczyło chorób, ale może się przydać do właśnie jakichś obliczeń, które pomogą te choroby leczyć.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie z doktorem Mariuszem Semczukiem, laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu Homing. Rozmawiała Marta Socha, ja nazywam się Kamil Michałowski i dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. Cześć Warszawo!
Akademickie Radio Campus.